Meandry polityki. Aktualnie niektórzy wciąż dość liczni wielbiciele prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa zarzucają opozycyjnej partii demokratów prowadzenie nagonki na głównego lokatora Białego Domu pod pretekstem śledztwa w sprawie możliwych przypadków nadużycia władzy i utrudniania dochodzenia kongresowego. Czasami pada przy tym określenie polowanie na czarownicę, ale bywa też, że ten i ów kongresmen czy senator z partii republikańskiej posunie się dalej i określi to, co w tych dniach spotyka prezydenta Trumpa, mianem pucz. Logika tego oskarżenia wysuwanego przez skrajną prawicę jest mocno naciągana, a mimo to z ich punktu widzenia jakoś zrozumiała. Oto demokraci zbierają wszystkie możliwe haki na nielubianego prezydenta, aby odzyskać jak najszybciej władzę, którą odebrała im w listopadzie 2016 roku. Większość zwykłych obywateli Ameryki wsparta, co prawda, decyzją kolegium elektorów. Zresztą faktem jest, że w obecnych czasach nie tylko amerykańska scena polityczna została rozbita na dwa zwalczające się klany, nazywane przez pesymistów nawet plemionami. Coś, co by mogło szokować 20 lat temu, stało się codzienną rzeczywistością. Odrębne fakty, oddzielne wydarzenia, incydenty o zupełnie osobnym znaczeniu straciły swą neutralność i samo ich istnienie zależy jak gdyby od naszych sympatii i przynależności partyjnej. W takim świecie od pewnego czasu żyjemy. Oto w kraju naszego dzieciństwa, 2 lata po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, w wyborach parlamentarnych, w klubowych salach i salach kolumnowych, salach obrad Sejmu zaczęło wybrzmiewać długo przedtem nieużywane określenie pucz. Takiego epitetu ze strony partii rządzącej doczekała się sejmowa akcja protestacyjna partii opozycyjnych. Było to 2 lata temu, też w zimie. Do znanych uprzednio epitetów wycelowanych w Platformę i jej sojuszników, ulica i zagranica i tak dalej, doszło jeszcze to elastyczne, niby balonik karnawałowy słowo pucz. Trochę to dziwne, że przechwytywanie władzy za pomocą taktyki z salami, krok po kroku, cal po calu, jakoś nikt mianem pucz nie określał. Może dlatego, że media prorządowe brały pod uwagę szlachetne intencje dobrej zmiany. Zatem patrząc na świat i stosując polską miarę ważności spraw, dochodzimy do wniosku, że nieważne jest to, co się dzieje w danym kraju naprawdę. Ważne jest tylko to, co się o tym mówi, pisze, no i kto kontroluje osławiony przekaz dnia. To znaczy, czyja opowieść dotrze do świadomości telewidzów, a niekiedy słuchaczy lub czytelników. W myśleniu nowego typu obywatela, nieskażonego śladami ideologii liberalnej, o żadnej bezstronności w ocenie świata nie może być mowy. Jeśli zwycięży ta dobra, czyli moja, tak, moja strona, będzie to rezultatem krystalicznie czystej demokracji wywodzącej się z mądrości narodu. A jeśli zły los zechce, że zwycięzcą zostanie strona przeciwna, no to będzie oznaczać tylko chwilową przewagę wrogich sił będących na usługach. Tutaj wstawić nazwę aktualnego wroga. Temu wrogowi, któremu się powiódł plan puczu. I znowuż mamy pucz. Jak na razie podobna logika poza Polską sprawdziła się na Węgrzech, rządzonych silną ręką przez Viktora Orbana, czy obciążona 2 stuleciami liberalnego podejścia do polityki, a rozdarta sporem brexitowym Wielka Brytania także ulegnie podobnemu myśleniu? Co do tego można mieć pewne wątpliwości. Piszącego te słowa dziwi nazywanie puczem czegoś, co w nim w oczywisty sposób nie jest. I na odwrót, rozgrzeszanie z góry niekiedy jawnych gwałtów na prawach ludzkich i obywatelskich, tłumaczone oczywiście, jak zawsze, czystymi intencjami. Jeśli ktoś chce, no to prawdziwy pucz niczym z encyklopedii może sobie obejrzeć na YouTubie w serwisie agencyjnym z roku 1981. I nie chodzi mi o generała w okularach, myślę o innym puczu. Wtedy to bowiem w Cortezach, w parlamencie Hiszpanii, na mównicy pojawił się niejaki Antonio Tejero, podpułkownik Gwardii Cywilnej. W zaciśniętej dłoni nie trzymał bynajmniej karteczek z przemówieniem, lecz nabity automat. Co prawda senior Tejero wygłosił krótką mowę do wystraszonej grupki posłanek i posłów, którzy w porę nie zdążyli uciec. Była tam mowa o zaniku cnót narodowych, braku wierności posłannictwu generała Franco i temu podobnych sprawach. Potem nasz puczysta zaczął z wyraźną przyjemnością strzelać w sufit parlamentu. Kilka razy trafił w żyrandol. Przekonawszy się po kilku godzinach, że żadna z jednostek armii hiszpańskiej stacjonujących wokół okolicy nie zamierza jednak poprzeć sprawy narodowej, podpułkownik Tejero poddał się bez walki. Nie wiem, czy moje szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze wiedzą, że w roku 1984 w naszym przytulnym, sennym quebeckim parlamencie prowincjonalnym miał też miejsce, nie wiem czy patriotyczny, ale na pewno bezdennie głupi zamach. Oto do sali błękitnej gmachu Zgromadzenia Narodowego wdarł się uzbrojony po zęby kapral Armii Kanadyjskiej, Denis Lortie. Jak powiedział, siadając na fotelu spikera izby, miał zamiar pozbawić życia premiera prowincji René Lévesque'a. Niestety zabił 3 postronne osoby i ranił 13. Dalszych ofiar nie było, głównie dzięki zimnej krwi jednego z deputowanych, który wyperswadował pomylonemu wojakowi dalsze działania. Jest faktem, że ówcześni psychiatrzy nie dopatrzyli się żadnych chorób ani u puczysty z Madrytu, ani u jego kolegi z Quebec City. Choć nikt nie wie, jakby z tym było teraz. Chcemy czy nie chcemy, lista powikłań psychiatrycznych z roku na rok się wydłuża. Co powinno dawać sporo do myślenia wielu politykom, nieważne tym z bliska czy tym z daleka.